Tomasz Lewandowski.
Króciutko w dwóch kwestiach. Po pierwsze, pani radna Frankiewicz pytała o finansowanie gier zespołowych. Rzeczywiście była deklaracja w poprzednim roku, że w roku 2017 będzie wsparcie ze strony miasta na poziomie 2 milionów złotych dla tego sportu. Niemniej jednak konstruowaliśmy budżet w oparciu o założenia i kwoty przeznaczone, kwoty wydatków bieżących w oparciu o projekt budżetu z 2016 roku. Stąd te kwoty się po prostu tam nie znalazły. Myślę, że jest porozumienie wewnątrz Rady między klubami, że postaramy się wprowadzić tą kwotę na sesji marcowej, kiedy będzie pierwsza zmiana do budżetu. Wtedy nad tym problemem się pochylimy. Wtedy myślę, że też będzie pewność, czy kluby wytypowane do dofinansowania będą w stanie swoją częścią, tą sponsorską, się wykazać i myślę, że bez wielkiego uszczerbku dla tychże zespołów to się odbędzie. Mam taką głęboką nadzieję i będę oczywiście o to zabiegał i cieszę się, że radne o tym mówią i to podnoszą. Co do uwag pani radnej Emility dotyczących programu mieszkaniowego, no, nie będę tej warstwy politycznej się odnosił, tylko powiem, że każdy pieniądz, który możemy pozyskać na realizację programów mieszkaniowych, jest niezwykle cenny. Pozyskujemy te środki z mechanizmów, które dzisiaj są udostępniane, które już były udostępniane za poprzednich także rządów. Korzystamy z dopłat, z funduszu dopłat krajowego, z Krajowego Funduszu Dopłat właśnie. Dwie inwestycje ZKZL-u są wykonywane właśnie przy wsparciu BGK. Natomiast co do projektu Mieszkanie Plus, ja wiążę z tym projektem ogromne nadzieje. Niemniej jednak, mówiąc zupełnie otwarcie, cały czas na dzisiaj mamy absolutny brak konkretów. No, mówienie o tym, że czynsz będzie wahał się między 10 a 20 zł, no, raczej zbyt konkretne nie jest. Według mojej wiedzy w tej chwili dopiero jeden z samorządów, zdaje się w Białostocki, zdecydował się na podpisanie umowy z BGK. Także kolejki nie ma. Kolejki nie ma też pewno dlatego, że BGK działa tutaj jak może nieco tańszy inwestor, może nieco tańszy bank, ale nie na tyle tani, żeby skusić samorządy. Dla przykładu mogę jedynie wskazać, że warunki proponowane przez BGK są nieporównywalnie gorsze od tych, które mamy w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Poza tym tenże bank i korzystanie z mechanizmów finansowych tego banku jest wygodniejsze, co też ma tutaj znaczenie. No i mam nadzieję, że skoro to jest jeden z priorytetów rządu, że gdzieś w odpowiednim momencie będzie nacisk polityczny i te priorytety czy to podejście do dyskusji z samorządami się zmieni. Także absolutnie jesteśmy otwarci. W budżecie kwot na to nie ma, bo być nie może, bo jak Państwo wiecie, inwestycje realizujemy głównie nakładem sił i środków spółek.
Dziękuję. Pan prezydent Maciej Wudarski.
Bardzo dziękuję. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Ścieżka wzdłuż ulicy Koszalińskiej, ścieżka rowerowa, brakujący dosyć istotny fragment. Jak wiele inwestycji postulowanych przez radnych, ale też wcześniej próbowaliśmy jako służby miejskie część tych inwestycji wpisać do budżetu, tak żeby mogły być realizowane w roku 2017 czy też w roku 2018. Na tę chwilę się to nie udało, natomiast ja deklaruję, że budowa tego krótkiego fragmentu na pewno nam nie umknie, więc mam nadzieję, że na takiej deklaracji na tą chwilę i pewnej dozie zaufania możemy poprzestać. Myślę, że podobnie ma się rzecz, jeżeli chodzi o budowę chodnika wzdłuż ulicy Naramowickiej. My też byliśmy, Szanowna Pani Radna, w pewnym zawieszeniu, jeżeli chodzi o rok 2017. My się dosyć konsekwentnie przeprowadziliśmy analizę kosztów budowy tego chodnika od ulicy Rybankowej do numeru 374. Tam jest trudna sytuacja terenowa, będą potrzebne bardzo duże prace ziemne. Ja nie wiem, skąd wzięły się początkowe koszty na poziomie 250 tysięcy, bo to chyba były koszty, taka była wartość tej inwestycji podana już wcześniej przez Klub Pro. To była poprawka z roku 14 na 15 chyba, tak? To jest taka historia. Natomiast no, analiza i kosztorys w tej chwili wykonany wskazuje na to, że to są takie koszty, jeżeli one będą oszczędności, to tym lepiej. Natomiast naprawdę musimy się tam liczyć z bardzo solidnymi pracami, zwłaszcza gruntowymi, także z wycinkami drzew. Byłem tam na wizji lokalnej, coś co mi się wydawało na początku dziwne, że tak duże koszty i tak krótki odcinek, no faktycznie jak się popatrzy na to, co się dzieje obok ulicy Naramowickiej w tym miejscu, no wydaje się, że jest uzasadnione. I pytanie ostatnie odnośnie dyskusji co do kwestii darmowych biletów dla dzieci, dla młodzieży szkół podstawowych. Po raz kolejny tutaj deklaruję pełną gotowość do współpracy i dyskusji. Jeżeli Państwo radni jesteście niezadowoleni z tych szacunków, które zostały w tej chwili przez Zarząd Transportu Miejskiego podane, oczywiście będziemy je bardzo uważnie weryfikować, no mając jakby na uwadze to, że to nie jest zwykła poprawka, ale także ten postulat musi znaleźć większość w Radzie Miasta, jeżeli chodzi o kwestie taryf biletowych. Rozpoczynamy tę dyskusję w styczniu z udziałem wszystkich radnych zainteresowanych, pamiętając, mając z tyłu głowy, że przede wszystkim też musimy bilansować cały budżet, jeżeli chodzi o dochody z biletów. Na tę chwilę dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Adam Pawlik.
Bardzo dziękuję. Jeśli chodzi o złośliwostki, to proponuję panu prezydentowi, aby mając problemy z pamięcią, cofnął się do archiwum audio po wyjściu z tej sali, z zapisów z tej sesji i posłuchał swojej pierwotnej wypowiedzi i wyciągnął wniosek, kto rozpoczął te złośliwostki. A tak naprawdę niedobrze jest, jak na tej sali zaczyna się mówić niemerytorycznie i zaczynamy się obrzucać wzajemnie w ten sposób argumentami, bo to nie służy ani nam, ani mieszkańcom miasta Poznania, którzy nas wybrali na te miejsca, gdzie zasiadamy. Jest to zupełnie niepotrzebne, a przykład na to, że można pracować merytorycznie, no to chociażby proszę uczyć się może od kolegi wiceprezydenta Wudarskiego, który, jak pokazuje chociażby w swojej wypowiedzi ostatniej, można pracować merytorycznie. Dziękuję.
Dziękuję. Pani skarbnik Barbara Sajnaj.
Pan radny Tomasz Kajzer pytał, jak będzie kształtowała się dynamika dochodów i wydatków bieżących w kolejnych latach, jak również jak będzie kształtowała się nadwyżka operacyjna. Przypomniał Państwu, że dynamika na rok 2017 w przypadku dochodów bieżących wynosi 6,2%, w przypadku wydatków bieżących 6,4%. Odpowiadając na to pytanie, chciałabym Państwu przypomnieć, co tak naprawdę zadecydowało o dynamice dochodów i wydatków bieżących. Przede wszystkim chciałabym wskazać na to, że w sposób istotny wzrosły nam dotacje na zadania zlecone, w tym dotacja na program Rodzina 500+ od 45 milionów złotych. Te kwoty pojawiły się zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków bieżących, ale również o dynamice zadecydował wzrost subwencji oświatowej o 20 milionów złotych. Jak Państwo zauważyliście, zwiększyliśmy również na podobnym poziomie wzrost wydatków na oświatę. Wzrost wydatków na oświatę oczywiście jest trochę niższy, ale musicie Państwo zwrócić uwagę również, że w trakcie roku te wydatki uzupełniane są o środki ze samorządów pomocniczych. Dalej o dynamice na pewno zadecydowało 31 milionów złotych, które włożyliśmy po stronie dochodów i wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Jak Państwo wiecie, to zadanie jest realizowane w tym roku od kwietnia. W przyszłym roku będzie realizowane w układzie całorocznym, co zdecydowanie musiało podwyższyć dynamikę dochodów i wydatków bieżących. Również te dwie pozycje podwyższyły dodatkowe porozumienia zawarte z gminami sąsiednimi na obsługę transportową. Natomiast licząc szybko, tylko te pozycje zwiększyły nasze dochody o 112 i wydatki o 112 milionów złotych, dodając do tego 80 milionów dochodów z PIT-u i CIT-u. To zadecydowało, powiedzmy, o tym, że dynamika ta wygląda na przyszły rok bardzo dobrze. Jak to będzie wyglądało w kolejnych latach? Szanowni Państwo, planując wieloletnią prognozę finansową, nie zwiększamy, bo tak naprawdę nie ma podstaw do tego, abyśmy więcej planowali z tytułu tych pozycji, o których mówiłam, a więc dotacji, subwencji, porozumień, czyli te dochody, jak również wydatki, wykazujemy w wieloletniej prognozie na takim samym poziomie. Natomiast o dynamice dochodów w przyszłych latach będzie przede wszystkim decydowała dynamika wzrostu w PIT-cie, w CIT-cie, w podatkach i opłatach lokalnych. Jak Państwo zwrócicie uwagę na wieloletnią prognozę finansową, dochody i wydatki bieżące rosną. Jak również w kolejnych latach rośnie nam nadwyżka operacyjna, mimo tego, co Państwu pokazywałam w trakcie prezentacji, że autopoprawką zmniejszyliśmy w kolejnych latach, to jednak przy tak zaplanowanych dochodach i wydatkach bieżących w kolejnych latach nadwyżka operacyjna rośnie. Żeby nie przedłużać, jestem w posiadaniu dokumentu, który Państwu możemy udostępnić. Pan radny Tomasz Kajzer pytał również, czy w wieloletniej prognozie finansowej utrzymano poziom wydatków inwestycyjnych. Szybko sięgnęłam, Szanowni Państwo, do wieloletniej prognozy finansowej zaczynającej się w 2013 do roku 2017 roku i co z niej wynika. W roku 2013 na inwestycje była planowana kwota 600 milionów złotych. W 2017 plan wieloletniej prognozy zakładał inwestycje na poziomie 190 milionów złotych. Co mamy dzisiaj? Dzisiaj w roku 2017 już nie 190, a planujemy inwestycje na poziomie 650, prawie 2 miliony złotych, w 2018 prawie 670 milionów złotych, w 2019 631 milionów złotych, natomiast w ostatnim okresie, to jest w 2020, 263 miliony złotych i tak naprawdę jest to najniższa kwota w okresie pięcioletnim. Natomiast również padło zapytanie ze strony pana radnego, czy pan prezydent planuje zwiększyć wydatki na remonty dróg do poziomu 2016 roku. Otóż, Szanowni Państwo, wygląda to na ten moment w ten sposób, że plan na remonty dróg na rok 2016 wynosił 13 milionów 377 tysięcy, natomiast na rok 2017 jest to kwota 13 milionów 136 tysięcy. Różnica na minus 241 tysięcy, natomiast obydwa plany tak naprawdę są nieporównywalne. W trakcie roku zapewnię, wzorem lat ubiegłych, ta pozycja zostanie zwiększona poprzez środki samorządów pomocniczych, które tak naprawdę do ostatniej chwili przekazują zarządowi dróg miejskich środki na remonty. Także dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani radna Joanna Frankiewicz.
Tak, no ja dostałam odpowiedź od pana prezydenta Lewandowskiego a propos tych zespołów ligowych, natomiast pytałam też o inne poprawki, między innymi jedną z poprawek Komisji Sportu był sport osób niepełnosprawnych oraz dofinansowanie, może dobicie do poziomu tegorocznego przynajmniej a propos ważnych imprez sportowych w zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Rozumiem, że skoro wszystkie te poprawki zostały odrzucone, to miasto już nie stawia na sport, panie prezydencie, bo tych poprawek komisja dość dużo zgłosiła, a tak naprawdę to zostały uwzględnione tylko bodajże Młodzieżowe Centra Sportu. I jeszcze, ponieważ czasu mi zabrakło, chciałam dopytać o ulicę Jaśkowiaka. To nie jest szydera, panie prezydencie, naprawdę. Ja w uzasadnieniu otrzymałam ponownie zdanie, że ta inwestycja nie zapewni spójności oraz ciągłości dróg rowerowych. Panie prezydencie, czy spójność oraz ciągłość dróg rowerowych jest ważniejsza od bezpieczeństwa mieszkańców? To jest główny ciąg komunikacyjny łączący osiedle Radojewo z osiedlem Morasko. Ciąg, którym przejeżdżają samochody tak naprawdę udające się z Suchego Lasu, z Moraska na ulicę Naramowicką. To jest ulica, która nie ma pobocza, także nawet przed nadjeżdżającym samochodem nie ma gdzie uciec. Ja rozumiem priorytet w postaci budowy dróg rowerowych, ale bezpieczeństwo mieszkańców jest chyba ważniejsze. Czy musi dojść do jakiejś tragedii, żeby ulica Jaśkowiaka została, przynajmniej uzyskała jakąś albo ścieżkę pieszo-rowerową, albo no, jakiś utwardzony chodnik. Ja zapraszam pana prezydenta na wizję lokalną, bo naprawdę tylko tam, będąc na miejscu, można się przekonać, jak niebezpieczne jest to miejsce. I jeszcze proszę uprzejmie o odpowiedź na moje pytanie a propos ulicy Rumiankowej, ponieważ nie dostałam jej. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Lidia Dudziak.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie prezydencie, chciałam jeszcze raz zapytać, być może pan zapomniał, ale ja pytałam o to, czy te środki, które są zabezpieczone w budżecie na podwyżki dla pracowników, którzy niedawno protestowali w urzędzie, czy to są wystarczające środki na tą podwyżkę, którą pan uzgodnił z przedstawicielami pracowników?
Dziękuję. Pan radny Tomasz Kajzer.
Dziękuję bardzo. Natomiast rozumiem, że w odpowiedzi pana prezydenta Witarskiego zakładam, że zapis odpowiedzi pana prezydenta, iż ten fragment ścieżki rowerowej nie stanowi priorytetu wobec potrzeb w zakresie zapewnienia spójności oraz ciągłości z wydatkiem przy pracy i po prostu jest bezsensowny. Cieszę się, że pan nie próbował go bronić. Cieszę się, że szansa na zrobienie tego. Pani skarbnik, dziękuję, ale pytanie moje dotyczyło nie samej dynamiki, ale z różnicy dynamiki wzrostu wydatków i dochodów bieżących. Rozumiem, że odpowiedź pana prezydenta na to pytanie wskazuje, że pan prezydent ma nieco więcej do powiedzenia, czyli utrzymujemy szybszy wzrost wydatków bieżących niż dochodów bieżących. Zabrakło mi odpowiedzi na pytanie o zakładany poziom PKB. Ja przypomnę, już może pani skarbnik bardziej, bo prezydent widzę w tej części nie uczestniczy dyskusji. Panie skarbnik, przyjęliście 3,6 wskaźnik PKB. Wszyscy dzisiaj raczej mówią, że będzie 3,4. Mówiłem o tym na ostatniej sesji, kiedy był projekt budżetu. Czy to znaczy, że państwo jednak jesteście przekonani, że utrzyma się, że właściwie jest przyjęcie 3,6, a nie 3,4? Dziękuję.
Dziękuję. Pan prezydent Tomasz Lewandowski.
Pani radna, czy miasto stawia na sport? No, na pewno nie stawia na sport w wymiarze, w którym stawiał w poprzednich kadencjach, więc z całą pewnością nie jest naszą ambicją, myślę, nie jest ambicją pana prezydenta stawiać wielkie, betonowe, topiące możliwości budżetowe miasta Poznania pomniki próżności. Przepraszam, ja wielokrotnie o tym jako radny jeszcze mówiłem, w ten sposób nazywając stadion. I w tym sensie, w tym wymiarze zdecydowanie ma pani rację, tak, nie stawiamy na sport. Natomiast jeżeli chodzi o poprawki Komisji Sportu, cenię sobie współpracę z wszystkimi radnymi Komisji Sportu, cenię sobie to, że państwo robicie wszystko, żeby w systemie na sport było jak najwięcej środków. Niemniej jednak no jest to budżet nie tyle naszych marzeń, co realnych możliwości. I ja widzę tutaj absolutny rozdźwięk między tym, że z jednej strony państwa klub mówi o tym, jak niezwykle ważna jest nadwyżka budżetowa, jak niezwykle ważne są te wszystkie parametry i ograniczanie wydatków bieżących. Z drugiej strony krytykujecie państwo prezydenta za brak decyzji w zakresie zwiększenia, proponowanego zwiększenia wydatków bieżących. To po prostu nie jest konsekwentne. Co do przykładów, o które pani radna pytała, a więc zmniejszenia kwot na duże imprezy międzynarodowe, no szanowni państwo, wielokrotnie to było przedstawiane na komisjach, więc miałem wrażenie, że ta sprawa jest już wyjaśniona, ale przypomnę, w roku 2016 rzeczywiście na te imprezy było więcej środków, ale w roku 2017 nie mamy Mistrzostwa Europy w triatlonie, na które w zeszłym roku było 500 tysięcy złotych, nie mamy Pucharu Świata w wioślarstwie, na które było kolejne 500 tysięcy złotych. No jeżeli nie ma w 2017 dużych imprez międzynarodowych, tak, czy w akademickich, które też były w 2016.
Przepraszam bardzo, ja tak? bym mógł prosić, bo te pytania dotyczące sportu kilka osób zdaje się zadawało, w związku z tym prosiłbym państwa o wysłuchanie chociaż odpowiedzi.
Więc w tym zakresie, jeżeli chodzi o duże imprezy międzynarodowe, no skoro nie ma w kalendarzu tych imprez na 2017 rok, nie ma też potrzeby przeznaczania na nie środków, co nie oznacza, że gdyby się pojawiły, aczkolwiek jak wiemy, one nie pojawiają się z miesiąca na miesiąc, no to te środki z punktu widzenia promocyjnego nad nimi z całą pewnością prezydent by się pochylił. Co do zajęć dodatkowych dla dzieci niepełnosprawnych, kwota, którą mamy na rok 2017, 2017, więc 300 tysięcy złotych odpowiada kwocie, która była w budżecie 2016 roku. Rzeczywiście środowisko sygnalizuje nam, że w tym roku być może będzie potrzeba większych kwot i większego zaangażowania budżetowego. No w ciągu roku będziemy to monitorowali. Jeżeli taka potrzeba się pojawi, będziemy z Państwem z radnymi rozmawiali na ten temat i pewno będziemy chcieli tą kwotę podnieść. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan prezydent Maciej Wudarski.
Bardzo dziękuję. Dwa tematy, które podniosła pani radna Frankiewicz, ulica Jaśkowiaka, ulica Rumiankowa. No oczywiście te uzasadnienia, które są jakąś podstawą informacji dla radnych. Natomiast no, mówiąc tak po ludzku i wprost, ulica Jaśkowiaka o podobnym standardzie, o podobnym ruchu samochodowym i braku poczucia bezpieczeństwa dla pieszych rowerzystów w Poznaniu jest pewnie kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt. Są to ulice zarówno na Szczepankowie, także w innych rejonach Poznania, a ulic Romiankowych, które są drogami gruntowymi, jest pewnie znowu kilkadziesiąt, jak nie kilkaset. Kiedyś program budowy dróg lokalnych, który funkcjonował w mieście, no jakoś nie udało się zrobić ulicy Romiankowej. W tej chwili ten program został zamieniony na program budowy dróg gruntowych, dając środki finansowe radom osiedla. Część rad osiedlowych wdrożyła programy, które faktycznie realizują budowę dróg gruntowych. Część rad osiedlowych wykorzystuje te środki na poprawę innej infrastruktury, czy budowę chodników, czy budowę dróg rowerowych. Ja myślę, że tutaj jako władza wykonawcza bardzo byśmy chcieli, żeby te wszystkie ulice przestały być drogami gruntowymi, żeby otrzymały standard ulic europejskich. Natomiast na pewno doskonale sobie pani radna zdaje sprawę z tego, że realizacja tych postulatów w skali całego miasta jest niemożliwa, bo ani nie udało się tego zrobić przez ostatnie 16 lat, nie uda się to zrobić w tej kadencji. Więc im więcej takich inwestycji w przyszłości zostanie zrealizowanych, które faktycznie poprawią komfort i bezpieczeństwo mieszkańcom, tym lepiej. Dziękuję bardzo.
Jeszcze parę osób chciało zabrać głos, potem nas czeka jeszcze parę rzeczy, więc proszę Państwa, żeby umożliwić tym, którzy chcą jeszcze o coś zapytać. Ale Pan Prezydent odpowiadał, a Pani Radna wtedy w ogóle nie słuchała, tylko rozmawiała z koleżanką. Teraz Pani Radna Joanna Frankiewicz, a Panów Prezydentów proszę, żeby znaleźli odpowiedź na pytanie Pani Radnej Lidii Dudziak, bo wciąż jej nie uzyskała. Pani Radna Joanna Frankiewicz.
No ja już nie będę się przerzucać argumentami, bo argumenty sięgające do poprzedniej kadencji są powszechną praktyką w ustach panów prezydentów, także możemy jeszcze tak sobie właśnie pytać, odpowiadać, nie o to tutaj chodzi. Natomiast chciałabym, żeby padło jedno i to w odniesieniu do wypowiedzi pana prezydenta Lewandowskiego o, no niestety nie zdążyłam zapisać cytatu, ale generalnie chodziło o stadion, gigantomanię i tak dalej. Panie radny, gdyby mówił to szeregowy mieszkaniec Poznania, który niespecjalnie interesuje się swoim miastem, to bym uznała niewiedza. Ale jeśli mówi to wieloletni radny, który uczestniczył w tym całym procesie szeroko, jakby w cudzysłowie nazywając go projektem Euro 2012, to uważam, że jest to zwykły cynizm. Bo pan radny, kto jak kto, ale pan radny jako jeden z radnych bardzo angażujących się w pracę Rady Miasta musi wiedzieć, że gdyby nie stadion, nie bylibyśmy miastem Euro 2012 i mniejsze już o to o samo Euro 2012. Ale nie o Euro 2012 chodziło i pan radny doskonale o tym wie. Bo mój mąż, starając się o to, żeby miasto Poznań było miastem organizatorem Euro 2012, nie miał na myśli kilkudniowych, w cudzysłowie mówiąc, igrzysk. Miał na myśli szereg inwestycji, które w tym mieście się pojawiły. Od takich inwestycji jak dojazd na lotnisko, czyli ulica Bukowska, którą jeździ między innymi obecny prezydent miasta, jak ulica Bułgarska, jak Aleja Polska i wreszcie jak ta nieszczęsna kaponiera.
czy na przykład jak most dworcowy. Wydaje mi się, że na tej sali powinno tu paść, bo możemy ośmieszać stadion w dalszym ciągu jeszcze przez lata. Dziwne, że inne miasta euro tego nie robią. Możemy śmiać się z kaponiery, ale gdyby nie to, że mieliśmy stadion, który wprawdzie trzeba było przebudować, to dawno wypadlibyśmy z kolejki o organizację Euro 2012, a co w ślad za tym idzie? Nie mielibyśmy funduszy centralnych na tak ważne inwestycje jak ulica Bułgarska, Aleja Polska, właśnie Rondo Kaponiera, czy szereg inwestycji, które w tym mieście pojawiły się właśnie z rozdania Euro 2012. I tutaj niestety trochę muszę się ująć za pamięcią mojego męża, bo uważam, że ośmieszając Euro 2012 ośmiesza się trochę pamięć mojego świętej pamięci męża. Dziękuję bardzo.
Pani skarbnik Barbara Sajnaj.
Szanowni Państwo, chciałabym się odnieść do pytania zgłoszonego przez pana radnego Kajzera dotyczącego szacowania dochodów. Otóż szacując dochody na rok 2017 rzadko opieraliśmy się czy posługiwaliśmy się wskaźnikiem wzrostu PKB na poziomie 3,6%. Większość dochodów, które zaplanowaliśmy w budżecie, oparta jest o informacje uzyskane od dysponentów zewnętrznych, od ministra finansów czy wojewody wielkopolskiego. Jeżeli chodzi o CIT, zaplanowaliśmy go na poziomie roku 2016, choć Państwo nierzadko wskazywaliście, aby tę pozycję zwiększyć. Natomiast podatek od nieruchomości, nasze jedno z istotniejszych źródeł, jak Państwo wiecie, zaplanowaliśmy w oparciu o obniżone stawki na poziomie 0,9 i wiele pozycji w budżecie w ogóle nie wykazuje wartości wzrostowych. Także wydaje się, że zaplanowaliśmy wiele pozycji, również uwzględniając ewentualne osłabienie gospodarcze. Dziękuję. I jeszcze na moment.
Jeszcze pan dyrektor, bardzo proszę.
Jeśli się mogę odnieść do pana radnego Kajzera i do tego pytania dotyczącego tempa wzrostu wydatków bieżących i dochodów bieżących w prognozie finansowej. Teraz po poprawce, tak, bo państwo jakby nie widzicie tego pełnego obrazu, tylko to, co jest jakby różnicą, zmianą wobec tego, co było w projekcie. Po tej całej zmianie autoprawki, która oczywiście, jak widać w prezentowanych materiałach i w samym dokumencie, ona powoduje zmniejszenie nadwyżki operacyjnej w kolejnych latach, a to jest głównie tą konsekwencją tych elementów płacowych, tak, bo one jakby w sposób ciągniony powodują nam zmniejszenie naszej nadwyżki. Natomiast ta zmniejszona nadwyżka po tej autoprawce, ona mimo wszystko ma cały czas charakter rosnący. I tak w roku 2017 plan jest nadwyżki, czyli operacyjnej dochody bieżące minus wydatki bieżące jest 245 milionów. W roku 2021, czyli w piątym roku prognozy, jest to 305 milionów, czyli mamy tempo przyrostu nadwyżki dochodów bieżących 9,9, wydatków bieżących 7,6, czyli ta różnica, czyli dochody bieżące w prognozie są oszacowane, tempo ich wzrostu jest wyższe niż wydatków bieżących, co powoduje, że nadwyżka operacyjna też o 24,5% rośnie, bo wolumen też dochodów i wydatków bieżących jest inny, co powoduje, że ten przyrost nadwyżki jest bardziej widoczny. Także ona cały czas jest utrzymana, a nawet rosnąca pomimo tej zmiany autoprawką, która się odbyła, a jak pani skarbnik powiedziała, w prognozie finansowej dochody bieżące poza tymi podatkowymi, tam gdzie wiemy, że one mają charakter rosnący, uzależniony oczywiście od prognoz PKB, to pozostałe dochody są szacowane dosyć w sposób ostrożny. Tam gdzie nie mamy pewności chociażby w subwencji czy w dotacjach, w tych środkach zewnętrznych, tam zakładamy ten poziom roku bieżącego, także stąd też ten dynamika dochodów bieżących nie jest duża. Ona powoduje, że dynamika wydatków bieżących też nie jest duża, ale jak później te elementy się pojawiają w trakcie kolejnego roku, to one powodują, że wolumen i dochodów i wydatków bieżących jest odpowiednio zwiększany. Natomiast sama nadwyżka, jak już powiedziałem, ona ma cały czas tendencję rosnącą pomimo tych zmian dokonanych autoprawką. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Ja tylko krótko, bo trochę mnie zaniepokoiła odpowiedź w sprawie ulicy Rumiankowej pana prezydenta Wudarskiego, który ograniczył się do stwierdzenia, że rady osiedli dysponują środkami na...
Przepraszam bardzo, bo ja mam wrażenie, że części z Państwa to w ogóle nie interesuje. To w takim razie proszę pójść, zrobić sobie przerwę, a ci, którzy zadają pytania, proszę im pozwolić zadawać pytania. A jak ktoś ma ochotę opowiadać dowcipy, to proszę naprawdę w kuluary.
Bo w tej odpowiedzi pan prezydent się ograniczył do przypomnienia, że środki na drogi gruntowe są w dyspozycji Rad Osiedli. Ja tylko chciałam poprosić, żeby pan, znaczy zabrakło mi tego, co pan prezydent Włodarski powiedział na spotkaniu z klubem radnych Zjednoczonej Lewicy, który też wnosił o tą ulicę Rumiankową. Jest to jedna z wielu dróg gruntowych w tej części Umultowa, ale jest to droga, która będzie główną drogą doprowadzającą najpierw sprzęt budujący szkołę, a następnie używaną przez dojeżdżających do tej szkoły. I wniosek dotyczy tego, ażeby przynajmniej tę drogę w formie półkilometrowej pieszojezdni zrobić w takim standardzie, ażeby ta droga odciążyła pozostałe drogi gruntowe, żeby tam przynajmniej była ta jedna porządna droga. Jest gotowy projekt i pan w tej chwili te koszty, mam wiadomości zweryfikowane także przez ZDM, bo ten projekt trafił do ZDM-u, w tej chwili ten koszt ma wynosić do 900 tysięcy, czyli to nie jest 1 400 000, a do 900 tysięcy. No i pan prezydent obiecał, i to chciałam przypomnieć, że jeżeli będzie niższe wykonanie środki, to te zaoszczędzone środki pójdą na Rumiankową. Także chciałabym to usłyszeć od pana prezydenta Włodarskiego. Dziękuję.
Dziękuję. Pan prezydent Tomasz Lewandowski.
Pani radna, ad vocem, można mi wiele zarzucić, ale na pewno nie hipokryzję w odniesieniu do inwestycji stadionowej. Zawsze niezmiennie miałem dokładnie to samo zdanie. Trudno mówić o tym, że uczestniczyłem w finansowaniu, w podejmowaniu decyzji. Owszem, uczestniczyłem, ale w ten sposób, że głosowałem przeciwko. Nigdy nie podniosłem ręki za kwotami przeznaczonymi na rozbudowę stadionu i owszem, angażowałem się w sam proces w sposób, w który, jak chociażby wskazując na nieprawidłowości przy realizowaniu tej inwestycji, przy projektowaniu, no i czas pokazał, że miałem rację. Toczą się postępowania prokuratorskie, wskazuje się, że zlecenia z wolnej ręki odbywały się z naruszeniem przepisów prawa. Nie jest to tylko głos radnego, ale wynik działań pewnych pokontrolnych organów, także ścigania. Więc proszę tutaj o uczciwość w tym zakresie. Co do inwestycji i co do tego, czy miasto Poznanie zyskało dodatkowe środki, także myślę, że nie do końca jest to precyzyjne, bo gdybyśmy porównali się z Łodzią czy z Krakowem, w których przecież euro nie było, to niekoniecznie te samorządy zyskały mniej środków, mam wrażenie, że więcej, to niezależnie od euro. Zgadzamy się z całą pewnością w jednym, że sport powinien być jednym z priorytetów miasta Poznania, sport dzieci i młodzieży, niemniej jednak myślę, że cofanie się i dyskusja na temat tego, co było, niekoniecznie ma dzisiaj sens i niekoniecznie ma sens porównywanie tego, co było z tym, co jest dzisiaj, bo będziemy się niepotrzebnie spierali. Dziękuję.
Pani radna Lidia Dudziak.
Zadam po raz trzeci pytanie, ale przedtem jeszcze odniosę się do wypowiedzi pana radnego Lewandowskiego. Oczywiście pana radnego wtedy nie, pana prezydenta, przepraszam bardzo, pana wtedy nie było w Radzie Miasta, kiedy ważyły się losy budowy stadionu, ale pana kolega, bardzo dobry kolega, Stefan Antkowiak, szef Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, to on między innymi strasznie lobbował na ten temat. To on między innymi mówi, że to dzięki niemu euro odbywało się również w Poznaniu. Więc proszę tak całkowicie się nie odcinać, bo jednak politycznie gdzieś tam SLD jak najbardziej popierało tą inicjatywę. To nie była tylko inicjatywa pana Grabelnego ani Frankiewicza, tylko był konsensus też rzeczywiście w Radzie. Chodzi o wybudowanie stadionu. To jedno. I po drugie, panie prezydencie Jacku Jaśkowiaku, czy może mi pan odpowiedzieć na moje pytanie, czy pieniądze, które pan zabezpieczył w budżecie na podwyżki dla swoich pracowników, tych, którzy pracują w naszych instytucjach, tych, którzy protestowali, są takie same, jak przyobiecał pan przy stole negocjacyjnym? Tylko to chcę wiedzieć i proszę odpowiedź, tak? Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani skarbnik Barbara Sajnaj.
Chciałam zapewnić panią radną Lidię Dudziak, że środki na wypłatę czy na regulację wynagrodzeń zostały zabezpieczone poprzez wpisanie kwoty 9 milionów złotych w rezerwie na regulację wynagrodzeń.
Dziękuję. Ale pytanie było nie takie, czy zostały zabezpieczone i w jakiej kwocie, tylko czy one są wystarczające dla kwot, o które chodziło pracownikom. To takie było pytanie.
Rezerwa plus kwoty, które są zabezpieczone już w planach jednostki, powinny wystarczyć na tę obietnicę. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Lidia Dudziak się zapisała jeszcze raz do głosu, więc bardzo proszę.
Panie prezydencie, z ciekawości, już podpisaliście porozumienie, bo miało się właśnie odbyć, nie wiem, czy dzisiaj będzie? Czy planuje pan, czy już jest podpisane być może? Aha, bo z tego co pamiętam, to dzisiaj po sesji budżetowej mieliście się spotkać i podpisać.
Jest w tej chwili w trakcie ten tekst przygotowywania, także on będzie podpisany, no nie wiem, czy dzisiaj po budżecie, bo zależy od, czy dzisiaj jeszcze skończymy, tak?
Dziękuję. Pani radna Katarzyna
Kotkowska. Jeśli nie zbierzemy, to może to potrwać.
Ja tylko chciałam zaznaczyć, bo pani radna Dudziak tu przed chwilą zasugerowała, że panował ogólny, szczęśliwy konsensus w Radzie Miasta jeszcze zanim pan Lewandowski został radnym wokół budowy stadionu. Chciałam powiedzieć, że ja nigdy nie byłam za budową tego stadionu. Uważałam, że pomysł jest katastrofą dla finansów miasta i nawet był taki dziennikarz, on się nazywał Józef Diaczenko. I on z tego powodu mnie i jeszcze tam paru radnych, którzy też byli przeciw, teraz nie pamiętam nazwisk, publikował w klepsydrach, nasze nazwiska w klepsydrach w Głosie Wielkopolskim. Nawet nie jestem... O, także...
Afe. Dziękuję. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Chciałem tylko powiedzieć, że do tej czarnej, honorowej listy redaktora Diaczenki ja też byłem zaliczony i też to na tej czarnej liście byłem, także nie było powszechnej zgody na rozbudowę stadionu zwanego popularnie Stadionem Lecha, a będącego stadionem miejskim.
Ja bardzo Państwa przepraszam, ale to nie jest sesja terapeutyczna, jakiś zbiorowy coming out, tylko sesja budżetowa. Pan radny Artur Różański. Przepraszam, bo pan radny Artur
Rozumiejąc obawy pana przewodniczącego, niestety muszę również złożyć deklarację, że przy pierwszych pieniądzach na stadion to miało być, pamiętam dokładnie, 16 milionów złotych, z tego 12 z budżetu państwa. Też byłem przeciw.
No proszę. Pan radny Michał Grześ.
Ja tylko chciałem powiedzieć, że klepsydra była nie z powodu budowy stadionu, tylko klepsydra była z powodu, że parę osób chciało uwłaszczyć się na gruntach, na których stał stadion, wybudować obok stadionu markecik, który miał zasilać stadion i to była zupełnie inna sprawa. Na dwa dni przed sesją przywożono nam olbrzymie umowy założenia spółki, która miała się tam uwłaszczyć i ten nekrolog dotyczył uwłaszczenia, a nie budowy stadionu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Tak, proszę, proszę, proszę się nie krępować. Tak, tak, tak. W ten sposób zrealizowaliśmy dyskusję po tych zbiorowych deklaracjach. Widać, dyskusja się wyczerpała. Mam nadzieję, że wszyscy Państwo radni uzyskali odpowiedzi. Pani skarbnik zgłasza się do głosu, tak? To bardzo proszę.
Tylko moja karta dzisiaj zastrajkowała. Szanowni Państwo, w imieniu pana prezydenta zgłaszam trzecią autopoprawkę do projektu budżetu. Ta autopoprawka obejmuje jedną pozycję. Dotyczy ona ujęcia w projekcie budżetu na rok 2017 zadania pod nazwą przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej na kwotę 166 tysięcy 50 zł. To zadanie, Szanowni Państwo, było w budżecie tegorocznym, czy jest w budżecie tegorocznym na kwotę 40 tysięcy. Jest to kwota za mała, aby wykonać cały proces związany z przygotowaniem kanalizacji deszczowej w obrębie Śródka. Konkretnie dotyczy to jednej z nieruchomości miasta, która ma wadliwe studzienki i w wyniku wód opadowych zalewana jest posesja prywatna. Właściciel w tej chwili już zgłasza roszczenie wobec miasta. Proponujemy, aby tę poprawkę sfinansować w drodze umniejszenia pozycji na wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalonych planów, miejskich planów zagospodarowania przestrzennego, również o tą kwotę. W imieniu pana prezydenta proszę o przyjęcie tej autopoprawki. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Reasumując, wczoraj otrzymaliśmy autopoprawkę numer 1 do projektu WPF-u i autopoprawkę numer 1 do projektu budżetu. To jest ten obszerny dokument, który jeszcze wczoraj do państwa wpłynął. Dzisiaj rano otrzymaliśmy autopoprawkę numer 2 do projektu budżetu miasta i do projektu wieloletniej prognozy finansowej. To już jest dokument mały, jednokartkowy i dotyczy już tylko przesunięć niewielkich. I potem otrzymaliśmy autopoprawkę numer 3 wyłącznie do budżetu na rok 2017. Przypominam państwu, że zgodnie z uchwałą o procedurze uchwalania budżetu miasta Poznania, my jesteśmy w tej chwili w trakcie trzeciego czytania i trzecie czytanie obejmuje, przypomnę wszystko po kolei, skrótowe omówienie projektu wraz z propozycjami autopoprawek zgłoszonymi przez prezydenta. To wykonała dzisiaj pani skarbnik. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie. Państwo ten dokument dostali w poczcie, w internetowym asystencie i omówiła go króciutko również pani skarbnik w swojej prezentacji. Następnie odbywa się debata nad sprawozdaniem Komisji Właściwej do Spraw Budżetu. To sprawozdanie przedstawiła państwu pani przewodnicząca Małgorzata Dudzic-Biskupska. I rzeczywiście później odbyła się prezentacja stanowisk klubowych i dyskusja, która trwała do tej chwili. Później przystępujemy do decydowania. Decydowanie obejmuje dwa etapy. Najpierw decyzję o przyjęciu bądź nie autopoprawek prezydenta. To jest istotne, że przyjmujemy to w głosowaniu, ponieważ autopoprawka może na przykład zaburzyć strukturę źródeł i uniemożliwić przyjmowanie później poprawek zgłoszonych przez radnych. W związku z tym najpierw przegłosujemy autopoprawki. Jak z tego wynika, będzie to łącznie 5 głosowań. Autopoprawka numer 1 do WPF-u i budżetu, autopoprawka numer 2 do WPF-u i budżetu i autopoprawka numer 3 do budżetu. Następnie przystąpimy do rozstrzygania poprawek radnych. Przypominam, że w trakcie w trakcie debaty nad poprawkami prawo zabrania głosu ma autor poprawki, przedstawić głos wspierający. Ten głos nie może trwać dłużej niż 3 minuty. Może zabrać głos przeciwnik tej poprawki, również maksimum 3 minuty. I po tym głosie prawo ad vocem ma zwolennik poprawki i to już jest tylko jednominutowa wypowiedź. Potem głosujemy. Poprawki będą przedstawiane według kolejności, które wynikają z uszeregowania na podstawie opinii Komisji Budżetu i Finansów. W pierwszym rzędzie będzie głosowane poprawki z opinią pozytywną w kolejności poprawki komisyjne, klubowe i indywidualne, a następnie będą głosowane wnioski mniejszości, czyli te poprawki, które nie uzyskały pozytywnej opinii Komisji Finansów, ale również w kolejności komisyjne, klubowe, indywidualne. Pan radny Artur Żeński, bardzo proszę. W tej sprawie, tak? Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, ja bardzo pana przewodniczącego przepraszam. No niemniej trzecie czytanie obejmuje, tak jak pan mówi, skrótowe omówienie projektu, potem odczytanie opinii RIO, potem debatę nad sprawozdaniem komisji, potem głosowanie poprawek, propozycji poprawek, a dopiero potem głosowanie autopoprawek. Taka jest kolejność w procedurze uchwalania budżetu.
Ja nie wiem, czy z tej numeracji wynika sekwencja zdarzeń. czy tylko wymienienie tych procedur, które występują w czasie postępowania nad projektem budżetu. Logiczne się wydaje, że pierwsze jest przyjęcie autopoprawek, a później ewentualne głosowanie poprawek radnych. W takim razie pan radny Artur Różański, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, oczywiście pan decyduje i pan podejmie decyzję, no niemniej delikatnie mówiąc argumentacja jest słaba. Mamy kolejność, procedujemy z tą kolejnością i próbuje pan przewodniczący tą kolejność odwrócić w tej chwili niestety.
Znaczy ja się mogę odwoływać w tej chwili tylko do tego, że w takiej kolejności było to procedowane w ostatnich latach za każdym razem i nikt nie zgłaszał do tego zastrzeżeń. Rzeczywiście kierując... Ona już była w zeszłym roku też. Czy mogę poprosić radcę prawnego o ewentualną podpowiedź, czy mogę to zrobić w takiej kolejności, w jakiej ja proponuję? A najpierw jeszcze pan przewodniczący, nie, jeszcze pan Artur Różański się zgłasza kolejny. To... Nie, wyłącz się. Zgłoszony jesteś. No jesteś, no, pan radny Antoni Szczuciński, bardzo proszę.
Chciałbym się opowiedzieć jednak za wcześniejszym przyjęciem autopoprawek z prostego powodu. Raz, że w latach poprzednich tak robiliśmy, a dwa, z zasadniczego powodu merytorycznego. Głosowanie poprawek bez wcześniejszego przyjęcia autopoprawek czyni autopoprawki nieaktualnymi, ponieważ przyjęcie jakiejkolwiek poprawki odmiennie niż w propozycji prezydenta powoduje, że trzeba na nowo sporządzać autopoprawkę i prawdę powiedziawszy nie widzę wtedy szansy na skończenie naszej sesji w rozsądnym terminie. W związku z tym, że w sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z wyborem kolejności głosowań, najpierw się głosuje te propozycje, które idą najdalej, autopoprawka w odniesieniu do projektu budżetu idzie najdalej, jest wnioskiem najbardziej skrajnym, w związku z tym najpierw trzeba przegłosować z tego merytorycznego punktu widzenia autopoprawkę prezydenta, a potem te poprawki, które nie zostały uwzględnione w autopoprawce prezydenta.
Też tak sądzę. Zresztą pytanie do radcy prawnego jest tylko takie, czy rzeczywiście naruszę jakieś rzeczy, jeśli zrobię to według tej interpretacji, którą przedstawił pan radny Szczuciński. Bardzo proszę.
Henryk Tulidowski tutaj przedstawiony jako radca prawny numer dwa. Szanowny panie przewodniczący, szanowny panie prezydencie, szanowni państwo radni, ja zgadzam się z argumentacją pana radnego Szczucińskiego. Oczywiście z treści całej ordynacji proceduralnej wynika, że logika jest taka, że wpierw głosujemy autopoprawkę, a potem w części nieuwzględnionej głosujemy wnioski radnych właśnie tej części, które nie zostały uwzględnione w autopoprawce. Chociażby proszę spojrzeć na punkt 13. Punkt 13 paragrafu bodajże to jest 4 ordynacji proceduralnej. Poprawki równoważone zgłoszone przez komisję, kluby radnych i rady podlegają głosowaniu w trakcie trzeciego czytania jedynie w części, w jakiej ich przedmiot nie został uwzględniony przez prezydenta w autopoprawce. No, logika wskazuje, że wpierw trzeba przegłosować tą autopoprawkę, żeby do takiej sytuacji doszło. Natomiast oczywiście ja zwracałem też uwagę już wielokrotnie na tą pewną niekonsekwencję tej ordynacji i czas wielki, żeby zmienić. Oczywiście autopoprawka wtedy, kiedy jest zgłoszona przez prezydenta, powinna być głosowana w pierwszej kolejności, a nie, jak sugeruje zapis ordynacji, po wnioskach radnych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. W związku z tym poddam teraz pod głosowanie autopoprawki prezydenta. Najpierw te zgłoszone do projektu wieloletniej prognozy finansowej miasta Poznania.
Najpierw autopoprawka numer 1, ta, którą Państwo otrzymali wczoraj, ta obszerna, do projektu wieloletniej prognozy finansowej miasta Poznania na rok 2007/16. Proszę Państwa o głosowanie, kto jest za przyjęciem autopoprawki, kto jest przeciw.